rozważania przy studni. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jej jeszcze anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak, iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Ten fragment Bożego Słowa przekazuje nam pewną relację. Relację dotyczącą niewolnicy Hagar. Było to tak ważne wydarzenie, tak istotne, że Hagar opowiedziała o tym zdarzeniu i zostało to zapisane w Biblii. Bo przecież niewielu świadków było tego zdarzenia. Ona była na drodze wiodącej do Szur, a była to w ogóle droga pustynna, było to w okolicach pustynnych. Relację znamy bezpośrednio od Hagar. Ona opowiedziała o tym zdarzeniu. A więc musiało to być dla niej bardzo ważne, bardzo istotne zdarzenie, skoro też o tym opowiedziała. Że było to ważne i znaczące, dowodzi tego fakt, że miejsce, w którym ona się znalazła, to źródło wody, ta studnia, została przez nią nazwana studnią żyjącego. Stało się to zachętą dla mnie prześledzenia zdarzeń, jakie miały w Biblii miejsce przy studniach. I oto to jest jedno ze zdarzeń. Od tego zdarzenia Hagar czegoś się nauczyła. Coś uzmysłowiła sobie. Było to tak ważne, że ona nie mogła przemilczeć. Było to tak istotne, że skłoniło ją do nazwania tego miejsca, w którym była, do nazwania tej studni, nadania imienia tej studni, studnia żyjącego. A więc w jakiś sposób możemy powiedzieć, ona wystawiła pomnik Bogu. Nazwała to miejsce imieniem Boga. Myślę, że Hagar, siedząc w tym miejscu, zaczęła zadawać sobie pytania. Zaczęła się zastanawiać nad swoim życiem. Była to chwila refleksji, w której mogła przeanalizować to, co się w jej życiu wydarzyło. Dlaczego tutaj jestem? Co ze mną będzie dalej? Jaki sens miało moje życie dotychczas? I jaki będzie ono miało sens dalej? Dokąd ja zmierzam? Czy wszystko, co dotychczas przeżyłam, ma jakiekolwiek znaczenie? Czy komukolwiek na mnie zależy? Czy ktokolwiek się mną interesuje? Czy jestem komukolwiek potrzebna, czy jestem tylko narzędziem, którym się ktoś posługuje? Myślę, że możemy sobie to wyobrazić, iż takie pytania ona mogła zadawać, dlatego że każdy z nas zadałby te same pytania. Każdy z nas by tak przynajmniej analizował swoje życie, gdyby musiał ze swego domu uciec, gdzieś się chronić i nagle zostałby sam. Nagle pozostałby sam ze swoimi problemami, ze swoimi trudnościami i pomyślałby sobie: nikt już się mną nie interesuje, nikomu na mnie nie zależy. Te pytania mają dziś również znaczenie, ponieważ wielu ludzi zadaje podobne pytania i wcale nie musimy się tych pytań tak bardzo domyślać, dlatego że rozmowa z aniołem którego ona spotkała, dowodzi tego, że takie pytania musiały rodzić się w jej myślach, ponieważ anioł zadaje jej pytanie: niewolnico Hagar, skąd przychodzisz i dokąd zmierzasz? Co dalej zamierzasz ze swoim życiem? Jakie są twoje plany? Jak myślisz dalej żyć? Ta historia, myślę, że wzbudza też w nas, czytelnikach, jakąś głębszą refleksję. Bo jakże często my zadajemy sobie takie pytania. Skąd jesteśmy? Dokąd idziemy? Jaki sens ma nasze życie? I co dalej w tym naszym życiu? Myślę, że jeszcze takie chwile przychodzą. Sądzę, że jeszcze zadajemy sobie takie pytania, mimo że to dzisiejsze życie jest tak bardzo konsumpcyjne. Jesteśmy tak bardzo nastawieni na to, by brać, by tylko jakoś zabezpieczyć codzienny byt. Ale nie zawsze, myślę, wystarczają eleganckie ciuchy. Nie zawsze wystarcza pełen żołądek i nie zawsze wystarcza pełen portfel pieniędzy. Przychodzą takie chwile, kiedy sobie zadajemy głębsze pytania, kiedy zastanawiamy się, czy to wszystko ma sens, że my istniejemy, że jesteśmy, że tak właśnie wygląda nasze życie. Myślę, że odpowiedzią pomocną nam jest właśnie to zdarzenie z życia Hagar. Ona została wplątana w zdarzenia, które nie miały nic wspólnego z planami Boga. Ona była w zdarzeniach, w sytuacji, która nie miała nic wspólnego z Bożym planem dla jej życia, dla życia rodziny Abrama. Ona była niewolnicą, musiała być podporządkowana pewnym rygorom codziennego życia. Ale ona była w domu człowieka, który znał dobrze Boga. Ona była w domu człowieka, który wiedział, jakie Bóg ma plany wobec jego życia. I ten człowiek wplątał ją w plany, które nie miały nic wspólnego z tym, czego Bóg od jego życia oczekiwał. Abraham otrzymał obietnicę, że będzie mieć syna, że będzie mieć potomstwo i że jego rodzina będzie wielką rodziną, że to będzie liczna rodzina. Jakże dziwna jest ludzka reakcja. Otrzymuje on od Boga pewność, że jego rodzina będzie błogosławioną, ale oto mijają lata i nic się nie dzieje. Abram z żoną widzą, że się starzeją i nie mają potomstwa. Ale oto na chwilę przed tym zdarzeniem, o jakim czytamy, on jeszcze raz otrzymuje potwierdzenie od Boga. Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Abram już ma plany. Kto będzie dziedziczył w jego domu? Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeżeli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. I oto nagle w następnym rozdziale widzimy, że żona Abrama poczyniła zupełnie coś innego. Przecież ona wiedziała o Bożej obietnicy. Przychodzi do Abrama i powiada: zgodnie z prawem obowiązującym, zapatrzona też na świeckie prawo, wtedy obowiązywało już prawo Hammurabiego, a to prawo zezwalało złamać jedną z zasadniczych zasad życia małżeńskiego. Bóg takiego planu nie miał w stosunku do życia małżeńskiego. Jeśli nie mogło mieć małżeństwo dzieci, oto niewolnica mogła się stać matką przyszłą tej rodziny. Matką dzieci, ojca rodziny, która była bezdzietna. I Sara zaproponowała to Abramowi, a on zaakceptował. Sara wiedziała o Bożym planie, ale zapatrzona na świeckie prawo, które jej się bardziej spodobało, postanowiła złamać Bożą zasadę monogamicznego małżeńskiego życia. Abram wiedział o tym, że Bóg ma inny plan dla jego życia, a jednak zgodził się na złamanie tej Bożej zasady. Jakże często my ludzie zapatrzeni jesteśmy w to, co się wokół nas dzieje i myślimy, że jest to dobre. Jakże często myślimy, że to, co nas otacza, to, co jest świeckim prawem, jest lepsze od Bożego prawa. I ludzie czasami buntują się przeciw Bożej zasadzie, przeciw Bożym zasadom. Gdy czytamy Ewangelię, gdy czytamy kazanie na górze, 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Mateusza i stwierdzamy tam, że Bóg ma pewne określone wymogi wobec naszego życia, powiadamy nie. To się nam nie podoba, albo jest to za ciężkie, albo jest to zbyt idealistyczne. I my chcemy coś poprawić w tym prawie i próbujemy wtedy akceptować świeckie normy moralne. Ludzie myślą, że te normy, jakie dziś obowiązują, są normami najlepszymi. Ponieważ tak wszyscy żyją, to wobec tego to jest norma ogólnie przyjęta. Ale to nie jest Boże prawo. W dzisiejszym świeckim prawie jest tak niewiele z Bożego prawa. Dziś te zasady często zaczynają się wkradać w życie społeczności, w życie Kościoła, w życie zborów, w życie uświęcone ludzi wierzących, w życie chrześcijan. I ludzie myślą, że oni lepiej poprawią prawo, które Bóg ustanowił. I tak się stało w życiu rodziny, nazwalibyśmy rodziny Abramów. Coś zmienili w tym Bożym prawie. To nie była Boża zasada. Żadna z tych trzech osób, o których tu czytamy, nie zachowała się właściwie. Sara nie uwierzyła, Abram usłuchał tego, co mu żona powiedziała, złamał tę zasadę, a Hagar zbyt szybko chciała stać się numerem jeden. Tak to bywa. Można sobie przyjąć pewne zasady, ale trzeba liczyć się z konsekwencjami. Jeśli te zasady nie są Boże, trzeba liczyć się z konsekwencjami, jakie zaczną towarzyszyć. I cóż się stało? Jaki był rezultat w tej rodzinie, gdy nie podporządkowano się Bożemu prawu? Zaczęło się piekło. Zaczęły się niesnaski, zaczęły się nieporozumienia. Jedna chciała być numer jeden, ale i druga była numer jeden. A więc zaczęły się kłótnie, zaczęły się nieporozumienia. Abram nagle stał się bezsilny. On, głowa domu, powiedział do żony, no to rób, co chcesz. Rób, jak ci się podoba. Hagar wiedziała, że z Sarą nie ma żartów. To ona jest numer jeden. I zanim cokolwiek Sara uczyniła, uciekła na pustynię. Takie są rezultaty. Jeśli nie przestrzegamy Bożego prawa, trzeba uciekać. Trzeba się wtedy izolować. Wtedy trzeba się ratować. Wtedy się staje i powiada, Panie, dlaczego to się wszystko stało? Sara powiada do Abrama, to Ty jesteś winien. Przecież to ona była winną, że takie postanowienie podjęła, że ona zaczęła rządzić domem. Konsekwencje opłakane. Drogie siostry, nie jestem przeciwko Wam, ale Boże prawo jest Bożym prawem. Głową domów są mężowie, nawet gdy są, przepraszam za to słowo, niedorajdami życiowymi. Głową domu jest mąż. Kiedy żona zaczyna rządzić, są konsekwencje takie, jakie zapanowały w domu tego wspaniałego człowieka, o którym powiadamy, że był mężem wiary, Abram. Rezultat był opłakany. Wtedy Hagar uciekła. Wtedy pomyślała sobie, nikt mnie tu nie lubi. Byłam tylko narzędziem, którym się posłużono. A teraz wyrzucono mnie z tego domu. Bóg mnie nie widzi, nie widzi mojej niedoli. Poszła na drogę pustynną i zaczęła płakać tam. Bo ja nie myślę, że ona skakała z radości, że uciekła z domu i że tu z pragnienia będzie umierać, z braku wyżywienia, z braku opieki, z braku domu, narażona na zaczepki ludzi z zewnątrz, na zaczepianie przez mężczyzn, którzy będą tamtędy karawanami przejeżdżać. To wszystko stanęło nagle przed nią. I zaczęła ubolewać. Padły pytania, zaczęła się zastanawiać. I sobie pomyślała, Bóg mnie nie widzi. Ja mam taki problem, że nawet Bóg tego problemu nie rozwiąże. Moje życie jest tak skomplikowane, że nawet Bóg tu już nic nie zrobi. Jakże wielu ludzi tak sobie myśli. Moje problemy, moje kłopoty są o wiele większe niż kłopoty dookoła wszystkich ludzi otaczających mnie. Nikt mnie nie rozumie. Bóg o mnie zapomniał. Bóg nie widzi mnie. I nagle słyszy głos. skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Wtedy nagle zdziwiona zobaczyła, że ktoś jest przed nią, że ktoś z nią rozmawia. Oto stanął anioł pański przy niej. A ja myślałam, że Bóg o mnie zapomniał, że Bóg nie widzi mojego problemu, że On jest już tak wielki. Ale Bóg chciał jej powiedzieć, twój problem jest jeszcze właściwie niewielkim problemem. Twoje sprawy nie są tak wielkimi sprawami. Ja wiem, jakie ty masz problemy. I oto wcale nie jest prawdą, że jesteś sama, że wszyscy o tobie zapomnieli, że wszyscy ciebie nie rozumieją, że wszyscy już machnęli na ciebie ręką i powiedzieli, ten czy ta już nie ma szansy. Dopóki człowiek żyje, dopóki jeszcze może podejmować decyzję, ma zawsze w swym życiu szansę. Bóg nikogo nie zostawia i powiada, radź sobie sam, ja z ciebie zrezygnowałem. Diabeł nawet nie rezygnuje z człowieka. A cóż dopiero Bóg? On będzie walczył o twoje życie i będzie stawiał na twojej drodze wszystko, co by ciebie pociągnęło do niego. Diabeł z człowieka nie zrezygnował i nie pogodził się z tym stanem rzeczy, kiedy Bóg chciał, by człowiek był szczęśliwym. I on znalazł sposób, by dotrzeć do Edenu. Znalazł sposób, jak to załatwić. A cóż dopiero Bóg, który stworzył nas, miałby zapomnieć o swoim stworzeniu? Kaznodzieja Salomonowy powiada, bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu. Na to, dokąd zmierzamy, nauka nie umie dać odpowiedzi. Nie umie dać prawdziwej odpowiedzi. Nauka myśli, że ma odpowiedź. Naukowcy na ogół myślą, że mają odpowiedź. Ale jeden z fizyków, William Dawson, powiedział tak. Nic nie wiem o powstaniu człowieka, oprócz tego, co mówi o tym Pismo Święte, że został on stworzony przez Boga. Kropka. Nie było żadnej ewolucji, żadnych pośrednich etapów. Nie był stworzony człowiek podobny do człowieka, a potem, gdy został mu dech życia przez Boga dany, dopiero stał się człowiekiem. Nie małpa otrzymała dech człowieka, dech Boga żyjącego, ale człowiek został przez Boga stworzony. Kropka. To jest odpowiedź Boża. Nauka na ten temat nie ma żadnej odpowiedzi. Naukowcy myślą, że mają odpowiedź, ale nie dysponują jeszcze całym aparatem poznawczym. Jeszcze będą przez wiele lat odkrywać nowe prawa rządzące fizyką i życiem. I zobaczycie, być może, że jeśli to jeszcze się stanie, może i za naszego życia. Nauka zmieni swój pogląd. Zmieni swój pogląd, dlatego że ta nauka, w której Bóg pozwala odkrywać swoje prawa, zaczyna coraz częściej przyznawać rację Bożemu Słowu. Biblia nie jest księgą, która ma dać nam naukowy pogląd na życie. Ona nam daje pogląd na kwestię naszego zbawienia. Powiada, jesteśmy Bożym stworzeniem i daje nam odpowiedź na temat naszego życia wiecznego, na temat społeczności z wszechmogącym Bogiem. Ona nie sili się na danie naukowego poglądu na temat stworzenia, na temat życia, które powstało. Ona mówi, Bóg jest twórcą tego życia. Technokratyczny świat chce wszystko zważyć, zmierzyć, zrozumieć. Nie da się wszystkiego zważyć, zmierzyć i zrozumieć. Dlatego jest potrzebna wiara. Inaczej nigdy nie będziemy nazywać się wierzącymi. Ten, kto wszystko zrozumiał, nazywa się racjonalistą. Racjonalizm chce dać odpowiedź na wszystko. Wiara przyjmuje to, co Bóg mówi. Na tym polega różnica między ateistą a człowiekiem wierzącym. Bardzo często ludzie nie mają satysfakcji z odpowiedzi, jakie daje Biblia. Hagar nie mogła się pogodzić z tym stanem rzeczy i uciekła. Saraj mnie nie lubi. A Abraham wycofał się nagle z całej sprawy. Udaje, że jest to obok niego. I wtedy stanęła przed Bogiem i zaczęła krzyczeć. Jej serce krzyczało, jej myśli krzyczały. Ona krzyczała tak, jak psalmista. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? To jest pragnienie wielu ludzi, którzy pozornie udają, że są silni, że są mocni, że tak przez życie przejdą przebojem, rozpychając się łokciami. Ale potem, gdy zostają sami, gdy zasiadają w swoim fotelu, gdy są samotni w domu, wtedy okazuje się, że wcale nie są tacy mocni, wcale te łokcie im wiele nie pomagają, są bezradni i wtedy pytają się, co dalej, co z moim życiem. Odpowiedź była bardzo prosta. Anioł stanął przy tej niewieście i dał jej pytanie, dlaczego tu jesteś na tej pustyni? Dlaczego nagle straciłaś dom? Dlaczego straciłaś sens życia? Dlaczego twoje życie uważasz już nie ma żadnej wartości? Czy nie miałaś domu? Czy nie miałaś bliskich? Dlaczego tu jesteś? Skąd przychodzisz? I gdzie ty chcesz iść? Przez to pytanie Bóg chciał tej kobiecie powiedzieć. Wy ludzie macie zawsze własne plany. I myślicie, że wy Boga poprawicie, że jesteście tacy sprytni. Ludzie myślą, że są sprytniejsi od Boga. Saraj myślała, że jest sprytniejsza. Skoro mam mieć potomstwo, skoro w naszym domu mają być dzieci, to trzeba znaleźć sposób na to, by one były. Nie tak, jak Bóg powiedział, bo to zbyt długo trwa. Ja się starzeję. Szanse są znikome. Ludzie zamykają się często gdzieś w miejscach odosobnienia, sądzą, że w ten sposób znajdą łatwiejszy kontakt z Bogiem. Hagar też myślała może, że tam będzie jej lżej. Zresztą to była chwila, to był impuls. Uciekać, bo będę prześladowana. Ale swego życia nie można zrealizować poza społecznością. Jesteśmy istotami społecznymi. Bóg nas tak stworzył, że samotnie żyć nie możemy. Być eremitą jest to niezwykle trudne. Może ktoś ma takie powołanie. Ja wiem z Bożego Słowa, że powołaniem człowieka jest żyć w społeczności, realizować swoje życie w społeczności, realizować swoje życie w społeczeństwie i rozwiązywać problemy w tym, żyjąc w tym społeczeństwie. To nie jest sztuką odizolować się gdzieś w jakimś może monastyrze, zamknąć się na cztery spusty i myśleć, że tam się ma lepszą społeczność z Bogiem. I tam diabeł jest. I tam będzie cię kusił. I tam będzie ci przeszkadzał w realizacji społeczności z Bogiem. Przed życiem nie można uciec. Życie trzeba przeżyć. Jakie jest rozwiązanie? Jedno tylko. Anioł powiedział do niej, wróć. Jeśli myślisz, że poza zborem wygrasz swoje życie, że jeśli bez autorytetu, bez doświadczenia zboru możesz przeżyć, to chcę tylko ci jedno powiedzieć. Wróć. Nie ma innego rozwiązania. Wróć i swoje życie tam w tej rodzinie realizuj. Ludzie myślą, że Słowo Boże to jest coś, co było wypowiedziane i się nigdy nie spełni. Słowa puszczone na wiatr. Nie, to Słowo się realizuje. A więc wróć. Wróć, by powiedzieć też, co Bóg uczynił dla ciebie. Że ten Bóg widzi ciebie. Hagar myślała, jestem sama i dowiedziała się, Bóg mnie widzi. A więc wróć do społeczności i powiedz, że Bóg jest, że Bóg widzi twoje życie, że Bóg cię nie opuścił, że Bóg troszczył się o ciebie. Nawet gdy ty myślałeś, że już ciebie zostawił, to nie Bóg ciebie zostawił, ty Boga i uciekasz od Niego. A On ciebie tam spotyka i powiada, wyobraź sobie, że cię widzę. Oto jestem obok ciebie, chcę ci pomóc, nie uciekaj, wróć. I Hagar wróciła. Skąd o tym wiemy? Bo ona wróciła i opowiedziała i Sara i Abramowi. Powiedziała, to mnie spotkało. Bóg był ze mną przy tej studni, gdy myślałam, że jestem sama. Bóg był ze mną. I to jest najważniejsze z tego spotkania, jakie ona miała przy studni. To jest wynik tych rozmyślań przy studni. On posłał swego anioła. On mnie nie zostawił. On mi powiedział, że jest moim Bogiem, który zna moją przyszłość. On mi powiedział, że będę mieć syna. On mi powiedział, że takie będzie moje życie, ale że mam wrócić. On jest zainteresowany moją sytuacją. On nie zostawił mnie na pustyni, by żar słońca spalił mnie tam, bym z pragnienia umarła, bym zginęła z głodu. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, dziwi się psalmista? Że go nawiedzasz, że go spotykasz. Czym jest syn człowieczy? Tak, to jest dziwne, że na tej ziemi żyje tak wiele miliardów ludzi, a Bóg jest każdym z nas oddzielnie zainteresowany. Ale to jest zadziwiające. Bóg chce usłyszeć, że masz taki drobny problem, taki wydawałoby się błahy, taki naiwny, taki może nieznaczący. Dla kogoś z boku tak, może on niewiele znaczy, ale on jest problemem dla ciebie. To jest twój problem, to jest twoja sprawa. I Bóg jest tym zainteresowany. Bóg chce ci pomóc. Bóg chce odpowiedzieć. Bóg chce dać ci radość. Może myślisz sobie, ja jestem takim nieśmiałym człowiekiem. Inni przechodzą, ja nie umiem z nikim nawiązać kontaktu i rozmawiać. Powiedz o tym Bogu. Bóg się nie śmieje. Gdy przychodzisz z problemem do człowieka, on może się czasami wyśmiać z ciebie. On może czasami powiedzieć, ach, wiesz co, to są głupie problemy. Ale Bóg nigdy tak człowiekowi nie powiedział, że to są głupie sprawy. Bóg nie powiedział, Hagar, wiesz co, głupio zrobiłaś, żeście tak postąpili. Bóg nie przyszedł do Abrahama i powiedział, głupio zrobiłeś. Ale dał im rozwiązanie, dał im wyjście. Powiedział im, niedobrze, ale jestem z wami, chcę wam pomóc. Konsekwencje tego oczywiście były. Hagar poniosła konsekwencje tego i rodzina Abrama. Ale Bóg był z nimi. Ludzie myślą, że ich nikt nie widzi. A zobaczcie, Natanael. On był taki bogobojny. Tak się modlił. Gdzieś tam pod drzewem figowym zanosił swoje modlitwy. A gdy mu powiedziano, że Jezus Chrystus jest nim zainteresowany i że Filip powiada, spotkaliśmy Mesjasza, to on powiada, czy stamtąd może być coś dobrego? Czy coś dobrego może być z Nazaretu? I gdy szedł do Jezusa, Jezus powiada, Natanaelu, widziałem ciebie pod drzewem figowym. Niemożliwe. A ja myślałem, że mnie nikt nie widzi. To dlaczego żeś się Natanaelu modlił? Ano bo tak trzeba, bo to taki zwyczaj, bo tego mnie nauczono. Zobaczcie, ludzie często przychodzą do Boga ze swym problemem. Modlą się, Panie pomóż mnie, Panie zbaw mnie, Panie uzdrów mnie. Panie daj deszcz, a parasolki nie biorą. Jaka to wiara? Ludzie czasami gorliwie modlą się o jakąś sprawę, ze łzami. Panie, rozwiąż mój problem. I za tydzień już zapomnieli o tym problemie. W ogóle już ich to nie interesuje. A więc to nie był twój problem najważniejszy. Bo jak to był najważniejszy problem, ty byś dzień i noc o to walczył, aż miałbyś odpowiedź i rozwiązanie. Aż Bóg by odpowiedział na twój problem. A więc to nie jest twój największy problem. Dlatego przechodzisz do tego, jak do porządku dziennego, że tak musi być. Cóż to za wiara? A Jezus powiada, widziałem cię, Natanaelu. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma zdrady. On był uczciwy. On nie ukrywał, że miał wątpliwości, że nie chciał zaakceptować Jezusa. Ale Jezus powiada, ja widziałem ciebie, widziałem twoje problemy. O, jakże wielu ludzi jest zdziwionych, że nagle dowiadują się, Bóg wie o mnie, Bóg zna moje imię, Bóg wie, gdzie ja byłem, co robiłem. Bóg wie, gdzieś grzeszył i Bóg oczekuje, że ty ten grzech wyznasz, że będziesz z niego pokutował. I Bóg nie powiada, ponieważ widziałem, jestem taki zadowolony, że cię nakryłem na gorącym uczynku, teraz się na tobie zemszczę. Bóg tak nie powiada. Bóg powiada, widziałem cię, aby ci pomóc, aby dać odpowiedź, aby rozwiązać twoje problemy. On przebacza. On sprawiał, że dziś możemy mówić o tych ludziach, którzy przyszli do Boga. Święty Boży lud. Dziś możemy mówić o tej rodzinie Abrama i Sary. To była święta rodzina. To byli ludzie, którzy zgodzili się potem z Bożym planem całkowicie. I dlatego znaleźli się wśród bohaterów wiary w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Nawet Sara jako jedyna kobieta jest tam wymieniona jako bohaterka wiary. Jedyna kobieta, która się tam znalazła. Kobieta, która złamała najpierw Boże prawo. Prawo rządzące też w rodzinie. Niektórzy myślą sobie, o Bóg umarł, jesteśmy sami. Kiedyś przyszło takich dwóch mędrców do jednego kaznodziei i powiadają, słyszałeś? Diabeł umarł. A on do nich mówi, szkoda, zostaliście sierotami. Ludzie myślą, że są tak bardzo dowcipni, ale stracili wtedy swego ojca. Bóg nie umarł. I w to wierzymy. Hagar mogła o tym powiedzieć, dlatego nazwała tę studnię studnią żyjącego. Ona się dowiedziała, że Bóg nie umarł. Bóg żyje i On jej nie pozostawił samej, własnemu losowi. To rozważanie przy studni było owocnym rozmyślaniem. Dowiedziała się, że Bóg żyje, że ona nie jest sama i że ten, który żyje, widzi jej życie. Jezus Chrystus umarł na Golgocie. Oddał swoje życie za nas grzesznych ludzi. Po to, byśmy mogli mieć zbawienie. Po to, byśmy mogli mieć przebaczone grzechy. On umierał, to Słowo Boże powiada, abyśmy byli uzdrowieni. Aby nasze ciała były uzdrowione. Abyś mógł odebrać Boże uzdrowienie. Abyś mógł i mogła odebrać rozwiązanie swoich problemów, z jakimi przychodzisz, może i tu, na to miejsce i oczekujesz, że Bóg ci odpowie, to oczekuj w sposób aktywny. Nie myśl, że ach, no może się pomodlę na wszelki wypadek, bo to ani nie zaszkodzi, ani nie pomoże. Nie. Jeśli modlisz się, jeśli wierzysz, że Bóg nie umarł i żyje, On odpowie na twoje potrzeby. Ten Jezus Chrystus zmartwychwstał, który był ukrzyżowany i żyje, i został wzięty do nieba i powiedział o sobie w objawieniu w pierwszym rozdziale, wierszu 18. Byłem umarły. Tak, to prawda. Jezus powiada, ukrzyżowano mnie, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jestem żywy, zmartwychwstały, gotowy odpowiadać na twoje pytania i problemy. I oto mam dziś pytanie. Czy byłeś już przy swojej studni? Studni żyjącego, przy studni tego, który żyje, który nie umarł, żyje na wieki wieków i ma klucze piekła i śmierci. Czy byłeś przy tej studni i odkryłeś, że On widzi twoje życie, że On widzi, jakim jesteś człowiekiem, że On widzi, jak ty żyjesz każdego dnia i że nie ukryjesz się przed Nim nigdzie? Czy już byłeś przy tej i byłaś przy tej studni? Hagar odkryła, że życie ma sens, że ona ma w swoim życiu cel żyć dla swojego syna, dla swojej rodziny. Odkryła, że okoliczności, które wydawały jej się tak straszne, były pomocne, aby ona poznała Boga żyjącego. I cóż ona mogła teraz by nam powiedzieć? Mogłaby nam tylko powiedzieć to, co powiedział Hiob. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, Boże, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. To jest świadectwo Hagar. Czy jest to też Twoje świadectwo? Czy masz swoją studnię żyjącego, który Ciebie widzi i poznałeś, poznałaś, że oto słyszałeś i słyszałaś bardzo wiele już o Bogu, ale masz okazję, możliwość przekonać się, że On Ciebie osobiście zaprasza do swego życia wiecznego? Że oto Twoje oko może Go zobaczyć? Ludzie powiadają, pokażcie nam Boga, pokażcie nam Boga. Stań i zobacz wokół, że ten Bóg jest wszędzie, że On jest tak wspaniały w tym wszechświecie, w przyrodzie, w Tobie, że każdego z nas stworzył innym, że nie jesteśmy jak kopie z pieczątki pochodzące. Bóg nie stworzył nas w taki sposób, że wziął pieczątkę i sztancę odbił. Wszyscy jesteśmy jednakowi. Nie mógłbyś nigdy wiedzieć, która to jest twoja żona, ty byś nie mogła wiedzieć, który to jest twój mąż, bo byliby jak kropla w kroplę wody tacy sami. Popatrzcie, jacy jesteśmy radośni i śmieszni. Bóg ma poczucie humoru. Takich nas stworzył. Jednemu dał długi nos, drugiemu krótki, trzeciemu szeroki. Bóg ma poczucie humoru. On jest wspaniały. Zobaczcie go w sobie. Ten Bóg was kocha. Ten Bóg was widzi. Ten Bóg chce odpowiedzieć. Ten Bóg chce zbawić. Ten Bóg chce uzdrowić. Czy miałeś już swoją studnię? To dziś zapraszam. Usiądź przy swojej studni, rozmyślaj i nazwiesz tę studnię. To jest moja studnia nawrócenia. Hagar zapamiętała tę sytuację i przyszła, opowiedziała. To jest moja studnia żyjącego, który mnie widział. Czy masz tę swoją studnię? Dziś tę studnię możesz mieć. Dziś to miejsce może być studnią, przy której rozmyślałeś i Bóg odpowiedział. Synu mój, córko moja, wróć. Wróć, to jest jedyne rozwiązanie. Wróć do mnie, a ja cię obdarzę zbawieniem, życiem wiecznym, przebaczeniem, obdarzę uzdrowieniem, obdarzę radością, obdarzę naturalną radością. Nie będziesz uciekać przed ludźmi, nie będziesz się ich musiał wstydzić. Będziesz mieć z nim wspólny język i będziesz mieć wspólny język z ludźmi. Będziecie mieli o czym rozmawiać. Będziecie mogli rozmyślać o tym, co ten żyjący i widzący zrobił dla ciebie, dla twojego życia. Dziś jest taki wspaniały czas i dziś na to pytanie możesz odpowiedzieć. Dziś możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, moje życie Tobie poświęcam. Chcę, abyś moje życie prowadził.
Amen.